Wiemy doskonale, to, że jeżeli nie mamy wszystko, takiej możliwości, to robimy, musi służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jestem też przekonany, że rzetelna wiedza, wiedza, którą przekazujemy, może być źródłem spokoju, może być źródłem uspokojenia i źródłem właściwego podejścia do kolejnej fazy walki z koronawirusem. Sytuacja w Europie, sytuacja szczególnie w Europie Zachodniej, powoduje, że mamy w sobie bardzo wiele niepokoju. Widzimy, w jaki sposób przyrasta liczba zachorowań w Europie Zachodniej. Widzimy, że te przyrosty są bardzo szybkie. I one też powodują, że ten nieuzasadniony optymizm, który niektórzy komentatorzy próbują już dzisiaj generować, nie jest właściwym podejściem. I to zupełnie niezależnie od barw politycznych. Po prostu dzisiaj na tym etapie rozwoju koronawirusa wiemy, że musimy być cały czas poddani ogromnej dyscyplinie, ogromnym dodatkowym wysiłkom, rygorom, obostrzeniom dotyczącym dystansowania społecznego, że musimy przestrzegać wielu zasad, wielu procedur, że jesteśmy w dużym stopniu cały czas jeszcze na początku walki z koronawirusem. To powoduje, że bardzo wiele naszych działań w życiu publicznym, życiu społecznym, życiu gospodarczym musi dopasować się do epidemii. Musimy, walcząc z epidemią, jednocześnie starać się budować nowy model życia gospodarczego po to, żeby gospodarka ucierpiała jak najmniej. Jeśli nadal będziemy podchodzili z żelazną dyscypliną, z taką dyscypliną, z jaką do walki z koronawirusem podchodzi społeczeństwo polskie, jeśli nadal będziemy przestrzegali kwarantanny tak dobrze jak do tej pory, albo może nawet lepiej, to jestem przekonany, że będziemy w stanie poradzić sobie lepiej niż wiele innych krajów z pandemią koronawirusa. Podchodzimy do całej tej sytuacji z ogromną pokorą, również z jeszcze jednego względu. Otóż nikt na świecie nie wie, jaki będzie dalszy przebieg koronawirusa. Czy będzie epidemia będzie trwała do czerwca, do sierpnia, czy będzie nawrót mały jesienią, duży, czy nie będzie go wcale, czy zimą z powrotem będzie koronawirus, czy szczepionka będzie wynaleziona w grudniu, czy może w lutym przyszłego roku. To wszystko powoduje, że musimy starać się ograniczać rozprzestrzenianie tej epidemii, jednocześnie starając się przywracać wiele form życia gospodarczego i funkcjonować w obszarze życia publicznego w wielu obszarach tak, żeby ono zostało w możliwie mały sposób zakłócone. Bo ono zostaje zakłócone, nie ulega wątpliwości. Funkcjonowanie ludzi na całym świecie zostało zakłócone. I my w Polsce również funkcjonujemy w nowych, innych warunkach, w warunkach kryzysu epidemiologicznego. Myślę, że wszyscy to widzą, wszyscy to zauważyli. Szanowni Państwo, wiele dyskusji publicznej dotyczy modeli zachorowań. My również słuchamy ekspertów i analizujemy bardzo wiele modeli, które mogą się zdarzyć. One są przede wszystkim naznaczone jedną charakterystyczną cechą, która zwykle jako mała gwiazdka jest gdzieś na początku każdej analizy, czy to amerykańskiej, chińskiej, europejskiej czy polskiej. Otóż eksperci zdają sobie sprawę z tego, że to modelowanie jest obarczone ogromnym marginesem błędu. I dlatego staramy się wypośrodkować różne racje. Staramy się czerpać wiedzę z bardzo różnych analiz, tych optymistycznych, pesymistycznych i tych, które nazywamy bazowymi do podejmowania przez nas działań. Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami gdzieś w maju, czerwcu. Prawdopodobnie, jak mówi wielu ekspertów, promienie ultrafioletowe będą z całą pewnością pomocne w walce z koronawirusem, ale chcemy do tego czasu ograniczyć ilość zachorowań, a w szczególności wypłaszczać krzywą zachorowań. Amerykanie stwierdzają, że U nich być może szczyt zachorowań nastąpi w kwietniu. My tego nie wiemy, czy będzie to kwiecień, czy maj, czy czerwiec. Staramy się przygotowywać procedury w taki sposób, wszystkie procedury w taki sposób, żeby móc zaadresować wszystkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy. Wśród tych problemów pierwszy, o którym powiem, to kwestia sprzętu. Dostępny sprzęt ochrony osobistej to bardzo ważny aspekt walki z koronawirusem. Dzisiaj mamy tego sprzętu cały czas jeszcze za mało, ale staramy się pozyskać go ze wszystkich kierunków świata i staramy się również odtworzyć produkcję krajową. W tym momencie warto z całą pewnością podkreślić, że my jesteśmy przekonani, iż odtworzenie produkcji krajowej maseczek, fartuchów ochronnych w przyszłości, może też bardziej zaawansowanych sprzętów, pomoże także w przyszłości w walce z koronawirusem, jeżeli nie zaistnieje scenariusz bardzo optymistyczny, czyli szybkie wynalezienie szczepionki bądź szybkie zwalczenie tej pandemii. Rozdysponowano już blisko 3 miliony rękawiczek, blisko 500 000 litrów płynu dezynfekcyjnego dla szpitali. Gotowe są zapasy na kolejne tygodnie, 31 milionów maseczek medycznych. Rozdysponowano również 7 milionów maseczek medycznych dla szpitali. Przede wszystkim pozyskujemy nowe liczby, nowe ilości maseczek, fartuchów ochronnych, kombinezonów, gogli i respiratorów. Do Polski przyjechał transport 165 respiratorów z 1000 nowych zamówionych. Staramy się, jak widzicie, szanowni państwo, uprzedzać bieg wydarzeń. To dlatego właśnie tworzymy też nowe miejsca na oddziałach zakaźnych. Tworzymy nowe oddziały zakaźne, to dlatego utworzonych zostało 20 szpitali jednoimiennych. Przygotowujemy się również na dłuższą walkę z epidemią i dlatego musimy odbudowywać nasz polski potencjał produkcyjny. To już się dzieje. Kilkaset mniejszych i większych zakładów szwalniczych i nie tylko przestawiło swoją produkcję. To też jest pewnego rodzaju znak czasów, że w momencie, kiedy nie wiemy dokładnie, kiedy będzie szczyt zachorowań, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja jesienią, wiosną przyszłego roku, musimy na trwałe przebudować struktury produkcji w naszym kraju po to, żeby zapobiegać przyszłym ewentualnym nawrotom tej pandemii, czy jak niektórzy eksperci mówią, wirus szybko się mutuje, ten wirus szybko mutuje, może szybko mutować i w związku z tym trzeba zabezpieczyć się również na przyszłość. Już teraz do laboratoriów trafiło dodatkowe 150 tysięcy testów. Testy to też jest często temat debaty publicznej, więc teraz chcę parę minut poświęcić temu obszarowi. My przeprowadzamy dzisiaj dziennie około 6-7 tysięcy testów. Za parę dni, jak mnie poinformowali eksperci, będzie to 8 do 9 tysięcy testów. Otóż z całą odpowiedzialnością chcę podkreślić, że te państwa, które miały taką liczbę zachorowań jak Polska obecnie, były na tym etapie, na jakim dzisiaj jest Polska, testowały o wiele mniej przypadków na milion mieszkańców. I to niezależnie od tego, jaki kraj. Czy Francja, czy Wielka Brytania, nawet Hiszpania i Włochy. Wystarczy sięgnąć do statystyk. A więc patrząc na ilość wykrywanych przypadków na tym etapie rozwoju pandemii, na ilość testów, które mamy zakontraktowane, jest to 800 tysięcy testów. 800 tysięcy testów zakontraktowanych, 150 tysięcy dostępnych, 150 tysięcy testów już jest w drodze, w ciągu najbliższych paru dni będzie w Polsce, czyli mamy zapas testów ogromny. Testujemy w tych miejscach, w których epidemiolodzy, wirusolodzy, eksperci wskazują nam, że należy testować, czyli różnego rodzaju miejsca podwyższonego ryzyka, takie jak miejsca kwarantanny, takie jak w podwyższonym stopniu oczywiście szpitale, miejsca, gdzie pracuje służba zdrowia, bo zależy nam w ogromnym stopniu również na tym, żeby wyłapywać przede wszystkim przypadki zachorowań w służbie zdrowia. Dziś Prowadzimy taką liczbę testów, że pozwala nam ona wykrywać więcej przypadków niż wykrywały kraje, które były na tym etapie rozwoju pandemii. Relatywnie niska liczba zachorowań nie tylko nie powoduje, że jesteśmy dzisiaj, czy nasza uwaga jest uśpiona, zdajemy sobie sprawę z tego, że pandemia może przyspieszyć, może wypłaszczyć. My robimy wszystko, żeby nasza służba zdrowia była lepiej przygotowana w kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu na dany etap walki z koronawirusem. Nikt nie wie na świecie, kiedy będzie szczyt. Nikt nie wie na świecie, kiedy będzie spowolnienie, czy ono będzie gwałtowne, czy ono będzie o wydłużonym przebiegu krzywej. Dlatego musimy przygotowywać liczbę szpitali, łóżek szpitalnych dostosowanych dla pacjentów z koronawirusem i to właśnie robimy. Niepokój, jaki towarzyszy nam w ostatnich tygodniach, jest w pełni zrozumiały. On wynika z tego, że stoimy przed dużą, ogromną niewiadomą. Niewiadomą zarówno w życiu społecznym, dla zdrowia publicznego, ale również niewiadomą w życiu gospodarczym. Pandemia wpływa w ogromnym stopniu na życie gospodarki całego świata. Kryzys, który jest udziałem państw całego świata, a w znacznym stopniu państw również zachodnich, państw najbogatszych, stał się przedmiotem ogromnej troski i analiz, ale zarazem z wielką pokorą najlepsi ekonomiści świata przyznają, że nikt takiego kryzysu się nie spodziewał. Dlatego ci wszyscy, którzy mówią, należy zastosować takie remedium, takie narzędzie, należy jeszcze 3 razy więcej opodatkować, znaleźć środki, żeby wydać je jak najszybciej, to bardzo gorąco zachęcam do przeanalizowania tych wszystkich ekspertyz, którymi posługuje się rząd, którymi posługujemy się, żeby znaleźć najbardziej właściwą odpowiedź. Bo trzeba podejść do tego z ogromną pokorą. Nikt nie wie, w jaki sposób będzie przebiegał ten kryzys i trzeba dbać o siłę złotówki, o siłę i stabilność finansów publicznych państwa, o spójność pomiędzy polityką monetarną, regulacyjną, fiskalną, finansową w szerszym rozumieniu tego słowa i w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki narodowej. Pandemia przypomina do pewnego stopnia wpływ, jaki miały wszystkie kryzysy jednocześnie, ponieważ mamy do czynienia ze spadkiem cen surowców, z osłabieniem walut, dolar zyskuje natomiast na wartości, czyli klasyczny przypadek osłabienia bardzo wielu walut świata, również euro do dolara, a więc nie tylko złotówka. Oczywiście kryzys uderza kanałem majątkowym, spadek cen różnych aktywów na całym świecie, ale także kryzys jest zupełnie nietypowy, ponieważ równocześnie uderza w stronę podażową i stronę popytową gospodarki narodowej, ba wszystkich gospodarek na całym świecie. To jest ten tragizm sytuacji, z którym się dzisiaj mierzymy, że dawniej, jak był kryzys azjatycki, to można było liczyć na Stany Zjednoczone. Potem było pęknięcie bańki internetowej, to reszta świata wspierała rozwój gospodarczy. Potem sektor bankowy w 2007-2008 roku był przyczyną kryzysu. To również banki centralne wpłynęły na poprawę sytuacji w gospodarce światowej. Dzisiaj te wszystkie przyczyny grożą bądź występują w wielu miejscach już dzisiaj jednocześnie. Dlatego właśnie z dużą dozą ostrożności musimy podchodzić do wielu działań, które proponujemy. New York Times pisze, że ten kryzys jest największą zapaścią w gospodarce globalnej przez ostatnie 100 lat. To chyba bardzo wiele mówi, podobnie jak analizy wszystkich najbardziej renomowanych instytucji ekonomicznych świata, które wskazują na to, że dzisiaj trzeba konsolidować swoje podejście w ramach polityk gospodarczych. Trzeba z ogromną ostrożnością podchodzić do wielu działań związanych z jednej strony z dbaniem o gospodarkę, a z drugiej strony właśnie z podejściem do ograniczania koronawirusa. Bo niestety kryzys zdrowotny przepoczwarza się coraz bardziej w kryzys gospodarczy we wszystkich krajach świata, a jeszcze bardziej widać to w bardzo bogatych krajach świata. To dlatego zaproponowaliśmy nasz pakiet, co do którego, jak rozumiem, będzie prawdopodobnie jeszcze przed świętami możliwość przedstawienia wielu efektów już konkretnych. A dzisiaj tylko powiem, bo rano przeczytałem informację o tym, że prezydent Trump poinformował, że już 28 tysięcy firm w Stanach Zjednoczonych, małych i średnich firm, ubiega się o specjalną pomoc podobnego typu, w podobnym kształcie i w proporcjach do PKB, podobną do tego, co zrobiła Polska dwa tygodnie temu. Tymczasem chcę Wysokiej Izbie zaraportować i drogich rodaków poinformować, że na dzień dzisiejszy 200 tysięcy firm w Polsce już złożyło wniosek do odpowiednich instytucji. Już te wnioski są rozpatrywane i na koniec tego tygodnia spodziewamy się 280 tysięcy takich wniosków. Czyli jesteśmy w sytuacji, w której wyraźnie pokazujemy, dalej podkreślam, z ogromną pokorą, bo zdaję sobie sprawę z tego, że do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele i musimy reagować elastycznie i będziemy reagować elastycznie na każdy dzień, który przynosi koronawirus. Na długiej liście składników tarczy antykryzysowej, które zaproponowaliśmy, znajdują się właściwie wszystkie instrumenty gospodarcze, finansowe, fiskalne, także monetarne, bo wejście ze wsparciem banku centralnego nie jest pomocą, jakąkolwiek pomocą realną czy konkretną finansową dla sektora bankowego. Ono oznacza większy dostęp pieniądza dla różnego rodzaju programów, czyli to, co robi Europejski Bank Centralny czy Amerykański Bank Centralny Fed, ale także wszystkie inne banki centralne bogatych krajów zachodnich. Dlatego właśnie staramy się z taką ogromną pieczołowitością zarządzać wszystkimi dostępnymi środkami po to, żeby arsenał tych środków był dostępny zarówno na dziś, na jutro, na pojutrze, bo tak jak powiedziałem na samym początku, wszyscy eksperci podkreślają, że nie wiadomo, jaki będzie przebieg pandemii koronawirusa. Ta epidemia uderzyła w podstawy całej gospodarki globalnej. W szczególności uderzyła w Europę Zachodnią, w szczególności w Unię Europejską. To dlatego na wszystkich radach europejskich, które się w ostatnich kilku tygodniach odbyły, podkreślam bardzo jednoznacznie, że Unia Europejska musi zbudować bardzo odważny pakiet, że musimy wrócić do poprzednich naszych pomysłów, oczywiście nie tylko polskich, ale Polska podkreśla je i podkreślała od ponad 2 lat z ogromną mocą, do pomysłów takich jak podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, Financial Transaction Tax, do pomysłów takich jak podatek na przykład od śladu węglowego, czy pomysłów takich, który jest unikalnym pomysłem, można powiedzieć, Grupy Wyszehradzkiej, czyli podatek od wielkich korporacji międzynarodowych. To są pomysły, które mogą spowodować, że do budżetu Unii Europejskiej wpłynie nie 1 czy 2 miliardy nowych środków, ale dziesiątki miliardów rocznie euro nowych środków na walkę z koronawirusem. Mało tego, dzisiaj chcę powiedzieć z tej trybuny przede wszystkim, że to, o czym podkreślamy jak Katon o Kartaginie przez ostatnie kilka lat, musi się zadziać. Koniec z rajami podatkowymi. Polska mówi o tym głośno od kilku lat. Od czasów, od kiedy rządy sprawuje Prawo i Sprawiedliwość. Raje podatkowe są wielkim ubytkiem środków dla krajów wszystkich, i tych bogatszych, i tych biedniejszych. To mechanizm, poprzez który bogaci ludzie i bogate firmy rozliczają się gdzieś, również w państwach takich jak Szwajcaria, Liechtenstein czy Cypr. Chcemy wykluczyć, chcemy, żeby świat był bez rajów podatkowych. To wielkie polskie wezwanie, poprzez które chcemy spowodować, żeby w budżecie państw były środki na walkę z koronawirusem i w budżecie Unii Europejskiej również były środki na walkę z koronawirusem. Tutaj z tej trybuny przed weekendem padało już wyjaśnienie dotyczące zamówień, wspólnych zamówień w ramach Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że to rząd Platformy Obywatelskiej w 2009 roku zrezygnował ze wspólnych zakupów, wspólnych zamówień. Wszyscy o tym wiedzą. My w marcu przywróciliśmy z powrotem możliwość brania udziału przez Polskę we wspólnych zakupach. I chcę podkreślić również, że bardzo cieszę się z tego, że nasze wezwania Unii Europejskiej do tego, żeby coraz więcej wspólnie angażować środków, także nowych środków, dają coraz lepsze rezultaty. Do tej pory mamy możliwość zastosowania coraz bardziej elastycznych źródeł, czy coraz bardziej elastycznego zastosowania środków z funduszy strukturalnych, z polityki spójności. Mówiła o tym pani minister tutaj z tej trybuny parę dni temu, pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która tymi środkami się zajmuje. Ale to dobrze. Cieszymy się z tego, że ta elastyczność jest. Jednak przede wszystkim, jak spojrzycie państwo na stenogramy Rady Europejskiej, głos Polski jest jednoznaczny. Potrzebujemy nowych środków w ramach Unii Europejskiej. Tydzień temu właśnie o tym rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulą von der Leyen, żeby pojawiły się nowe środki i Polska jest gotowa uczestniczyć w mechanizmach gwarancyjnych w taki sposób proporcjonalny, żeby te mechanizmy gwarancyjne spowodowały możliwość emisji na rynkach światowych po to, żeby pozyskać dodatkowe środki z tej emisji i proporcjonalnie, aby te środki mogły służyć na walkę z koronawirusem. To mówię z dużą ostrożnością, ale zarazem z ogromną nadzieją, że nie tylko działania polskie, bo wystarczy prześledzić stenogramy ze posiedzeń Rady Europejskiej. Wszystkie kraje, również Włochy, Francja, także Hiszpania i Grupa Wyszehradzka cała, upominały się o to, o co ja bardzo głośno się upominam, czyli wspólną, solidarną politykę, której jest dzisiaj coraz więcej. Mam tutaj na myśli ten mechanizm elastyczności. To dobrze, że on jest. Cieszymy się z niego. Wskazywaliśmy na to, że on powinien nastąpić i to się stało, ale muszą pojawić się nowe środki. 3 minuty temu powiedziałem, skąd te nowe środki mogą się pojawić. Podatek cyfrowy, podatek od śladu węglowego, podatek od transakcji finansowych, podatek od jednolitego rynku, od wielkich międzynarodowych korporacji, a przede wszystkim likwidacja rajów podatkowych. Teraz opowiedziałem Wysokiej Izbie również o tym, że Polska aktywny sposób bierze udział w konstruowaniu nowych mechanizmów finansowania, montażu linii finansowo-kredytowych pod realizację różnych projektów infrastrukturalnych w zakresie służby zdrowia, ochrony zdrowia publicznego, które mogą być przydatne w przyszłości. Ale ta przyszłość, tak jak powiedziałem na początku, jest bardzo niepewna. W związku z tym te mechanizmy, które udało się dzisiaj już na razie na papierze wypracować, też są bardzo ważne i też się z tego bardzo cieszymy. Szanowni państwo, kończąc, chcę raz jeszcze podkreślić, że mierzymy się z sytuacją dramatyczną. Na świecie dzisiaj zarejestrowano 1 250 000 zachorowań. Jest już kilka krajów, które przekroczyło 100 tysięcy zachorowań. We Włoszech jest to powyżej 130 tysięcy, w Hiszpanii również. Liczba zgonów, to co nas tak bardzo smuci, najbardziej nas niepokoi i zasmuca, sięga już ogromnych liczb. To 70 tysięcy, około 70 tysięcy ludzi we Włoszech, w Hiszpanii te liczby są bardzo wysokie. Wprawdzie specjaliści, których również Polska w naszej solidarności zdecydowała się zaproponować, posłaliśmy naszych specjalistów, naszą misję ratowników wojskowych do Włoch i stamtąd płyną ogromne sygnały podziękowań. Również szykujemy taką misję do innych krajów. Ta misja jest również potrzebna dlatego, że zyskujemy doświadczenie. Wiemy dzięki temu, w jaki sposób budować szpitale polowe, gdzie tworzyć najlepiej nowe miejsca, czy one powinny być w wielkich halach, czy raczej w odosobnionych, mniejszych gabarytowo budynkach. To są doświadczenia, które pozyskujemy. Dzieje się tak dlatego, że skutecznie, choć z pokorą, realizujemy jedną zasadniczą strategię. Spowalniamy przyrost zachorowań w porównaniu do tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. W porównaniu do tego, co dzieje się w wielu innych krajach świata, również w Stanach Zjednoczonych. I jednocześnie tworzymy nowe mechanizmy finansowania gospodarki, nowe wzmocnione mechanizmy ochrony zdrowia, które mają na celu w dalszej perspektywie, ale ta dalsza perspektywa to tygodnie raczej niż miesiące, przywracać w możliwie szerokim zakresie życie gospodarcze, życie społeczne i publiczne do kształtu, który nazwałbym, tak jak niektórzy nazywają to już dzisiaj, również nową normalnością. Bo świat nie wróci do tego stanu, w jakim to było, jakim był jeszcze kilka miesięcy temu. Wszyscy o tym dzisiaj wiedzą. Ale musimy odszukać to nowy punkt równowagi, nowe ekwilibrium po to, żeby rzeczywiście starać się żyć i pracować i jednocześnie zapewniać najlepszą możliwą służbę zdrowia dla wszystkich pacjentów, którzy zachorowali w Polsce w tych okolicznościach rozwoju koronawirusa, w których się znajdziemy. A żeby tak się stało, to raz jeszcze zaapeluję o to, żeby zachować tę podstawową zasadę, co do której niemal wszyscy eksperci na całym świecie są zgodni. Dystansowanie społeczne i zasady higieny, to co podkreślamy od kilku tygodni. Polacy w kwarantannie zachowują się bardzo odpowiedzialnie. Zachowujemy dystans społeczny i to też niezmiernie pomaga w wypłaszczeniu, w spowolnieniu zachorowań, a w przyszłości w wypłaszczeniu, mam nadzieję, krzywej zachorowań. Jednak wspólne nasze wysiłki, wysiłki wszystkich Polaków są niezbędne do tego, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i żeby móc wracać do tej nowej normalności, do tej normalności, za którą wszyscy tęsknimy. I jestem przekonany, że w naszych solidarnych wysiłkach doprowadzimy do tego, że będziemy potrafili przebudować nasze życie społeczne i gospodarcze w sposób odpowiedni do walki z koronawirusem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie premierze.